uczelni taką odwagę wykazali i już w Sejmie zaproponowali. I to by nam rozstrzygnęło nasze spory i żadnych obaw by nie było, jeśli by była mała spółdzielnia, to to, co jest proponowane w artykule 8 ze znaczkiem 1 byłby do kupienia z całkowitą pewnością. I nawet kolega Wójcik nie wyrażałby żadnych obaw.
No,
nie byłoby
mówić potrzeby wyrażania tego. Oczywiście. Ale to są etapy, jakim możemy osiągnąć te cele. Nie możemy tego zrobić w tej ustawie i w sposób taki, jak nam się to wymarzyło.
Dobrze, teraz może.
Dziękuję.
Ja jeszcze, bo to już rozumiem, że ten artykuł jest zakończony, tak? Bo nie głosujemy 8 artykułu, 8.1, więc tak. I tutaj jeszcze są dwie poprawki. Ja zacznę od tej trzeciej poprawki. Trzecia dotyczy, ponieważ zapisaliśmy rozliczenie na budynek, żeby uniknąć, ja już mówiłam, żeby uniknąć takiej opcji zerowej.
Który?
To jest artykuł przejściowy. To jest artykuł przejściowy z tyłu. Przepisy przejściowe, tak. Przepisy przejściowe, w przepisach przejściowych będzie ten artykuł. I tutaj po prostu chodzi o taką sytuację. Chodzi o taką sytuację, że w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy spółdzielnia określi, w jakiej wysokości istniejącej w dniu wejścia ustawy w życie fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych pochodzi z płat członków spółdzielni i tak dalej. Chodzi o tą sytuację, żeby nie było tak, że dzisiaj rozpoczynamy...
Na drugiej stronie.
Żeby nie było takiej sytuacji, że dzisiaj rozpoczynamy prowadzić ewidencję.
Aha.
I nie wiadomo, co się dzieje z tymi pieniędzmi wpłacanymi na fundusz remontowy, tylko w przepisach przejściowych, żeby było tak, że one będą przypisane od miejsca, gdzie powstawały, czyli tam tak. Członkowie wpłacali te pieniądze i ta sytuacja musi być uregulowana, że nie tak, że dzisiaj zaczynają prowadzić ewidencję, oni już nie mają prawa do tego, co wpłacili do swojego funduszu. Więc tutaj dajemy spółdzielni 3 miesiące, aby ten stan jakby uporządkowała i to przypisała do danego budynku. Więc
znaczy, to jest po funduszu remontowym.
Tak, bo spółdzielnie zrobią tak, jakbyśmy tego nie zapisali, to powiedzą, no tak, my mamy od dzisiaj ewidencję, a wtedy było do wspólnego worka, to już nikt nie ma prawa do niczego. I tutaj po prostu chodzi o to, żeby te przepisy przejściowe to regulowały. To jest to.
Ja bym jednak docelowo optował, żeby to było przy budynku.
No to tak jest, więc to tak jest.
To jest przy budynku.
Ale znaczy, taka jest nasza propozycja, tak? Taka jest nasza propozycja i tak jest w ustawie, no bo to najbardziej będzie takie miarodajne. Także tutaj tyle na temat tego. Przyjmujemy to, tak? To przyjmujemy, a teraz następna rzecz.
Ja jeszcze tu mam następny artykuł.
I teraz ostatni artykuł, to jest 39. No tutaj to już należy podjąć decyzję. Ja no, stoję na stanowisku jednak, że ci dzierżawcy, ale dodałam tutaj, że dotyczyć to będzie wszystkiego, co się działo przed wejściem w życie ustawy tej nowelizującej, czyli te wszystkie stany prawne, które są już istniejące, nie dotyczyć to będzie nowego, czyli że po prostu chciałabym uniknąć takiej sytuacji. Chciałabym uniknąć takiej sytuacji, że bo gdyby było tak, że spółdzielnia jest zobligowana do przekształcenia, jeżeli nawet ktoś poniósł w całości koszty budowy lokalu i byłoby to po wejściu w życie ustawy, to mogłoby do takiej sytuacji dojść, że spółdzielnia, która ma grunty, no, pozwalałaby tam dla kogoś znajomego czy nieznajomego no, budować na tych gruntach jakieś obiekty i ta osoba miałaby prawo do przekształcenia. Więc chodzi nam o wszelkie stany, które są zastane do tego dnia. Tak, o tym też rozmawiałam z panią profesor, wtedy się zastanawiając nad tym artykułem. I proponowałabym przywrócenie tej treści, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że obiekty zbudowane na gruntach są, zresztą niektóre są, stanowią tylko jedyne źródło utrzymania całej rodziny, tam przez lata oni pracują, natomiast spółdzielnia niebotycznie, wręcz lichwiarsko podwyższa opłaty za dzierżawę, bo nie mogą no, jakby zabrać tego na plecy i pójść z tym. Więc tutaj no, byłabym za za wprowadzeniem jednak tego ustępu czwartego, który był wcześniej.
A co ten ustęp czwarty mówi?
Artykuł 39, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że najemca, który pokrył koszty budowy swojego lokalu, a ma umowę jednak, tak, umowę najmu, to on może się przekształcić. Natomiast dzierżawca, ja mam bardzo dużo skarg z różnych regionów, natomiast dzierżawca, pomimo że też w pełni pokrył koszty budowy lokalu, w 100%, nie może tego zrobić. I tutaj ta sytuacja jakby wprowadzała równowagę i najemcy, i dzierżawcy. Jeżeli chodzi o najemcę, obowiązuje to.
Dyskutowaliśmy.
Tylko, że na podkomisji to zostało odłożone.
My dyskutowane.
Dlatego ja...
Obecnie jest wprowadzony tylko ten zapis przed wejściem ustawy w życie, czy jest wszystko. Natomiast to jest kwestia, czy wszystkich ma to robić od 2000 do 2007, bo to jest dla mnie wątpliwość. Dlatego, że ja bardziej bym się skłaniał do propozycji, która została wcześniej zaproponowana przez pana senatora, iśmy ustali, że jeśli będzie wątpliwość co do przejścia na podkomisji, to będzie to proponowane w innym momencie. Natomiast ja powiem, że dla mnie okres od 2000 do
2007.
Ale to nie mówię, ale mogę dokończyć.
Państwo nie dajecie skończyć
przewodniczącego.
Dziękuję. Natomiast jeśli ustawa wejdzie w życie w tym roku i obowiązuje cały okres wcześniejszy, to chyba rozumiem, że obejmuje też lata 2000, 2001, 2002, 2004. No to właśnie ja mam wątpliwość, czy ma obejmować wszystkich tych, którzy wybudowali po roku 2000, po roku 1990. Bo mi się wydawało, że intencją, i o tym żeśmy rozmawiali, że intencją wnioskodawcy, jeśli powołujemy się na wnioskodawcy, było, że wszyscy ci, którzy wcześniej, w poprzednim systemie gospodarki nie mieli innej możliwości otrzymania zezwolenia, tylko ponieśli koszty, bo inną sytuację mamy od 10 roku w naszym kraju. I ja daleko jestem, poddaję pod wątpliwość w ogóle intencje, aby legalizować, jeśli by się tak wydarzyło, tych, którzy wybudowali w 2001, czy 95, 6, 7. I także to jest jakby kluczowa też sprawa co do intencji. A drugą rzeczą jest to, że nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, że na podkomisji nie tyle chcąc wyrazić swoją aprobatę co do propozycji, ale nie mieliśmy wtedy większości i stąd zostało to jakby zdjęte z proponowania tego do głosowania. I tylko chciałem taką informację
przekazać. Czyli tutaj byśmy dodali i dzierżawcy. Tak, najemcy, na pisemne żądanie najemcy i dzierżawcy.
No generalnie chodzi o dzierżawców.
Ustęp czwarty cały.
Generalnie chodzi o dzierżawców.
Aha, bo to ustęp czwarty, którego my nie mamy, tak? Znaczy, bo pisze, skreślono nie było... było.
Bośmy to wycofali.
Aha, ale teraz...
Natomiast tutaj pani poseł wprowadziła dodatkowy, bardzo istotny element. Ja na niego zwracam uwagę. Że obejmuje również to osób, które, ja nie wiem, czy są tacy, którzy mogli nielegalnie wybudować po 90 rokiem,
tak.
Natomiast on obejmuje również tych po 90 rokiem.
Czy chodzi o równość, bo jeżeli najemców, nie ma terminu dla najemców, to dlaczego mamy za dzierżawców? Jeżeli
termin
dla
kolegów,
więc nie bardzo...
Ale to ten argument minister.
Ale proszę Państwa, Ale proszę Państwa, jeśli chodzi o, u nas było kilka przypadków, do pani poseł przychodziły osoby, gdzie rzeczywiście pobudowali lokale, sklepy czy punkty usługowe na wydzierżawionym gruncie. I to dla tych osób to jest sprawa ogromnej wagi, ponieważ to jest jedyne źródło utrzymania, tak jak pan profesor mówił. To są osoby już 60-letnie czy...
Senatu i powagi.
To zobaczymy.
Faktycznie jest tak, że myśmy tam mieli w Senacie bardzo taką delegację z Oświęcimia.
Tak.
Którzy pokazali zdjęcia, pokazali jak to
wygląda.
Wzbudzili ludzie jednak naszą sympatię. Uznaliśmy, że oczywiście było już to po ogłoszeniu druku senackiego 602, myślę, że później. No więc to też
Pani poseł, tak przepraszam, bo pani poseł, jaka jest różnica między tymi, którzy by mieli dzierżawę po wejściu ustawy w życie, a tymi, którzy wybudowali między 90 a 2007 roku?
Jaka jest różnica?
No.
Znaczy chodzi mi o...
Nie, nie, jaka jest różnica w istocie rzeczy?
Chodzi o zapobieżenie sytuacji, mieli pewną świadomość, tak? Będą mieli świadomość dzisiaj, dostając pozwolenie na przykład, albo starając się o nie, będą mieli świadomość, że nie mają takich uprawnień.
Jeszcze jedno. My mamy.
No ale, ale czym się ci różnią z 2010 od tych z 92, 3, 5?
A czym się różnią od roku 90?
Z 90, bo nie było ustaw o prawie budowlanym, nie było o gospodarce nieruchomościami. Nie, 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 nie. Rzeczywistość była diametralnie różna.
Kartę mi ofiarę, tak.
Nie, proszę Państwa, bo to jest bardzo istotne w tym, znaczy wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment teraz.
No myśmy w Senacie głównie mieli na uwadze tych, którzy nie mieli żadnych szans.
No bo w latach 80. to wiemy, jakie było zjawisko, no i to jest... Natomiast do... W momencie, kiedy weszły uregulowania, że trzeba było dostać zgody na, z urzędu na postawienie czegoś i tak dalej, rygorystycznie zaczęła Straż Miejska działać, to jest jakby inny moment.
Nie? I teraz
jest pytanie, czy ludzie z 95 rzeczywiście się różnią od tych 2010, nie? Kiedy to samo prawo od strony egzekwowania będzie funkcjonować.
To znaczy panie...
Bo ci mieli jakąś tam możliwość lepsze, a ci nie mieli żadnych. Tylko byli...
Ale jest 80. Tak.
Ale
nie, no ale nie... O Boże. Ja się boję, przepraszam. Nie, no może... Tak strasznie tą datą, może my tylko dyskutujemy, tak? Ale, albo już w ogóle do daty wejścia w życie ustawy z 2000.
Ale czym się będzie różnić osoba, która wybudowała 2007 w styczniu od osoby w 2009? Tylko tym, że myśmy taką ustawę podjęli?
Może nie dajmy daty, po prostu.
Rozumiecie, bo wnioskodawcy, intencją była jakby cezura jest zmiana ustroju.
Tak, ale tutaj pani poseł mówiła o tym, że jest kwestia możliwości zarzutu niekonstytucyjnego potraktowania, nierównego potraktowania. Ale ja myślę, że na to jest łatwa odpowiedź. To jest to wyrównanie krzywd, którym zostali już w dawnym ustroju źle potraktowani. Bo w ten sposób nie można byłoby naprawić żadnych krzywd z przeszłości.
Tak.
Prawda? To nie można tak wywieźć tak daleko tego równego.
Po prostu może tu nie określać datą, bo tu jak gdyby podstawę będzie stanowiło pokrycie tego pełnego kosztu oprócz.
Ale i data też.
Słucham?
Ale i data też.
I co?
I data też.
Dlaczego?
Dlatego, że przed 90 rokiem oni nie mieli innej możliwości. Chodzi o to, że my sobie już czasami wyobrażamy, że tak zawsze było, jak jest, a tak nie było. Czyli trzeba tym ludziom przywrócić element sprawiedliwości.
No, pani mecenas jeszcze tym, że ma pewne propozycje.
No ale wie pan, jak określimy do 99, jak ktoś w 2000. A dlaczego?
Bo... Ustawa wyszła w tym już.
Jaka ustawa?
Nowy system.
Nie
przed nowy system.
Jaki nowy system?
No nie mówmy, że się nie zmieniło nic w 2010 roku, no bo to w tym momencie, no przecież wyszła ustawa o samorządzie, wyszła przecież samorząd zaczął rygorystycznie podchodzić do pewnych przepisów. Oczywiście, gospodarka nieruchomościami zaczęła wchodzić. No, ale... Przecież cała gama ustrojowych zmian była w tym czasie.
Ale... Panie przewodniczący, ale spółdzielnie mieszkaniowe rządziły się swoimi przepisami i to, co pan mówi.
Nie, jeśli w planie niech mi pani nie mówi, ja byłem w zarządzie miasta, jeśli w planie przestrzennym nie można było postawić budki, to jej nie postawiono, bo musieli, nawet jak to była spółdzielnia czy ogródki działkowe, to musieli to zbierać. No taka jest prawda. A przed rokiem 90 w ogóle to nie wchodziło w rachubę. Plan przestrzenny, chociażby ten przepis. No przecież to ja sam wiem, ktoś postawił dom jednorodzinny u nas w mojej miejscowości, dyrektor kopalni, i go rozbierał jakby w połowie budowy, bo uważał, że jest jeszcze w roku 85, gdzie wszyscy budowali samowoli. No to były naprawdę dwa światy. I ja uważam, że w tym momencie ci, jeśli chodzi o plan przestrzenny i zgodę, oni de facto dostawali zgodę kogo? Spółdzielni tylko wtedy. Oni nie musieli mieć zgody władz miejskich, czy nawet ich nie mieli. Natomiast wtedy trzeba było przecież dostać pozwolenie na budowę z uwzględnieniem zapisów w planie przestrzennym, etc., etc. To jest jakby całkowicie, moim zdaniem, dwa światy. Ale tutaj ja bym jakby zamknął to, bo tu są jeszcze inne...
No właśnie, może bo tak skończyliśmy, no tutaj tę poprawkę pani poseł Staroń wniosła, ale tutaj mamy następne
8.1, 8.2, no. Tutaj są te faktury i tak dalej, ale jest artykuł 8.3 wprowadzony przez pana posła Zbonikowskiego. Tak, 8.3, z którym ja się tutaj nie zgadzam. Członkowie innych niż zarząd organu spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie. Z tym, że statut może przewidywać zwrot kosztów pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. Przepraszam bardzo. Jaki zwrot kosztów pełnienia funkcji? Wynagrodzenia. Wynagrodzenia, proszę państwa, to ja państwu powiem. Do biura naszego poselskiego przychodzi masa ludzi, masę listów otrzymujemy. Zresztą sama jestem praktykiem w pracach w spółdzielni. Jak to wygląda? Na bieżąco. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie w wysokości najniższej kwoty, jaka obowiązuje w gospodarce krajowej. W tej chwili jest to 936 zł. Przewodniczący może otrzymywać więcej, zastępca również, sekretarz też. Pomyślcie państwo, jeżeli jest 15-20 członków, czy ileś w zależności od wielkości spółdzielni, ile członkowie muszą za to wszystko zapłacić. To jest po prostu, uważam, niemoralne i nie do pomyślenia. Nie dziwię się, że w radach nadzorczych są ludzie jak najdłużej zasiadać, bo jeszcze jak się zaprzyjaźnią, to mają jeszcze tam inne, prawda, bardzo korzystne dla siebie sytuacje. W związku z tym ja proponuję wprowadzić taki zapis. I proponuję tak, go przygotowałam, tutaj, że członkowie i tak dalej pełnią funkcje społeczne. Statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, no bo wiadomo, no siedzą, poświęcają czas i tak dalej, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, bo żeby nie było zrozumiane, że tam za każde. I nie może być wyższe niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce krajowej w danym roku. I to chyba byłoby...
Nie zrozumiałem, proponuję pani...
W formie miesięcznego ryczałtu... Nie prezesie, nie. Rady, członkowie Rady Nadzorczej, którzy mają pełnić funkcję, bo jest panie senatorze, jeszcze raz, bo może jakieś zmęczenie tutaj wzięło górę. Nie, że nie prezesi. No oczywiście wiadomo, że to prezesi z radami nadzorczymi to ustalali, że członkowie Rady Nadzorczej do tej pory, mówię, brali takie wynagrodzenie około 1000 zł każdy. Ponieważ jest zapis, że ma to być funkcja społeczna, no ale wiadomo, że no, poświęcają swój czas i pracują, przygotowują się, więc właśnie ja proponuję zapis, żeby dostawali to wynagrodzenie, ale nie po 1000 zł, tak jak teraz biorą, bo no, za to płacą członkowie, tylko żeby to było płatne. Ja już to wprowadziłam, muszę państwu powiedzieć, w jednej ze spółdzielni na posiedzeniu walnym i to pięknie przeszło i wszyscy są zadowoleni.
No, proszę panią,
w formie miesięcznego ryczałtu,
za co?
Bez względu na ilość posiedzeń, czy to będzie jedno posiedzenie, czy to będą dwa posiedzenia. I nie może ta kwota być wyższa niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce krajowej w danym roku.
To najniższego, najniższego.
Bo jeżeli najniższe, w tej chwili ja sprawdzałam, jest 936 zł, prawda? No to 1/4
wynagrodzenia może
to jest ponad 250 tam z czymś złotych, proszę, prawda?
I ale to są organy.
Ale to nikt nie podważy, panie doktorze, bo to ustala. Dlaczego? Ja tak przeprowadziłam na zebraniu.
Ale pani tak przeprowadziła tak. Spółdzielczym, a nie w Sejmie.
Nie, nie.
A nie w Sejmie, broń Boże, nie mam inicjatywy ustawodawczej. Tylko proponuję, bo mówię, że jeżeli jest tych członków, to są straszne, tych członków Rady Nadzorczej, to są straszne kwoty. I mówię, nie dziwię się, że chcą mieć najdłuższą kadencję i być wybierani niemalże dożywotnio.
Ale
to jest po prostu, uważam, niemoralne. Trzeba ustalić jakąś kwotę i ta jedna czwarta jest zupełnie chyba wystarczająca.
Tak.
A do nas przychodzą, patrzę, jedna spółdzielnia, druga, tu 20, tu 30 i każdy minimalne wynagrodzenie w gospodarce krajowej. I każdy bierze po te 900 parę złotych. Czy ma jedno, czy ma dwa posiedzenia, no pytam się na miłość boską. Dlaczego? No jak tak może być?
Przyjdzie, posiedzi półtorej godziny.
W ogóle najlepiej, jakby była funkcja społeczna. Tak.
Jest własność prywatna i ja myślę, że ograniczenie wynagrodzeń nie jest dopuszczalne przez.
Jest. Pewna pani poseł, a czy jest zgodne? Przecież to płacą ogrodzanie wynagrodzeń. Ale przecież to nie jest jakiś zakład prywatny, produkcyjny, który wypracowuje, tylko jest to spółdzielnia i za to płacą wszyscy członkowie. A pani poseł chciałaby tak płacić, bo tak sobie ustalili i ja mam płacić, prawda, nie dość, że wysokie pensje całemu zarządowi, to jeszcze Radzie Nadzorczej po 1000 zł z własnej kieszeni, prawda, no nie wyjdzie to 1000, bo to się dzieli. A z jakiej racji? Dlatego, że on se przyszedł dwa razy na posiedzenia i jeszcze robi mi w poprzek za przeproszeniem. No. Więc ja uważam, że absolutnie.
No tak, no ale musicie państwo do tego się ustosunkować. Ja uważam, że to jest bardzo słuszne, to jest niemoralne, żeby członkowie pokrywali takie kwoty.
Można.
Naturalnie wiem, że będą sprzeciwy.
Czy ma pani jeszcze jakieś inne?
Mam.
Niech pani, proszę bardzo, ja sobie zanotowałem, że w razie dwóch, co prawda, nie wiem, jak teraz pani wodę ustawić.
Ale pan senator, zdaje się, chciał zabrać głos.
Dobrze. Więc, proszę państwa, ja mam też doświadczenie to, że są godzące w jakieś tam odczucia, czy sprawiedliwości, czy moralności. Jak najbardziej to będą wziąć pod uwagę przecież. Ale z drugiej strony wiemy, w jakiej sprawie były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, skargi tam kierowane, jaka argumentacja, jakie uzasadnienie później. Ja obawiam się, że zostanie to potraktowane jako zbyt daleko idąca ingerencja ustawodawcy zwykłego we własność prywatną członków spółdzielni. Tak to do tej pory jest interpretowane. Więc czy takie kwestie jak uposażenie Rady Nadzorczej no, nie może być regulowane jakoś wewnętrznie przez spółdzielni?
No tak, ale właśnie tak jest pani.
I my stawiając temu swoje ustalenia, chyba naruszamy tym postępowania wewnątrz spółdzielczego. Znaczy ja bym był ostrożny, że mamy taką dużo mózgów, więc taką rolę to spełniać może, ale no później powstawanie przy tym, no nie mam tu nawet biura legislacyjnego. Gdyby się to jednak okazało, że może to naruszać konstytucję, kraju, by w sposób zdecydowany od tego odstąpić. Gdyż mamy tutaj wiele rzeczy do obrony i akurat przy tym obstawać nie będzie. Tak mi się wydaje. Dziękuję.
Panie senatorze, tak, no ale właśnie członkowie spółdzielni z tym przychodzą, że nie dość, że im się czynsze podnosi, nie dość, że pan prezes ma wysoką pensję, bo sami sobie ustala mu Rada Nadzorcza, premię trzynastki, to jeszcze się dowiadują, bo to jest w ogóle bardzo ściśle tajne. gdzieś tam się dowiedzą i są wzburzeni. Przecież my za to wszystko płacimy.
No, więc... Pani chce takie tam małe jakieś pensyjki.
No to nie jest małe, bo to jest 200 z czymś złotych.
Jaka jest różnica między regulowaniem pensji głównemu prezesowi, a tej Radzie Nadzorczej? To jest też ciało statutowe i to jest ciało statutowe. Tutaj by się pani bała, będzie pani.
Nie, ja bym uregulowała i prezesom też.
Na panią skoczymy. A ci z tymi mniejszymi intencjami tych jest łatwiej. Pani wygląda.
Słucham. Nie mogę rozmawiać, jestem na posiedzeniu.
Ja zabiorę głos. Proszę Państwa, członkowie innych organów niż zarząd. Po pierwsze, są jeszcze inne organy niż zarząd. Na przykład na czubach już płacą przedstawicielom. To jest przekupowanie ludzi po prostu za udział w zebraniu i głosowanie tak jak zarząd chce, bo to jest kupowanie ludzi, dostaje każdy 200 czy 250 zł. Przyjdzie, posiedzi godzinę, dwie czy trzy, w ogóle się w nic nie włącza, to znaczy głosuje tak jak zarząd mu każe. Teraz proszę Państwa, a może tutaj, tak jak Pani mówi, że członkowie innych niż zarząd, ja bym tutaj dała, jeśli w ogóle by zostawić, to Rady Nadzorczej, dlatego że Rada Nadzorcza ma obowiązek kontroli i nadzoru, a więc przeprowadzania kontroli, jakichś analiz i tak dalej. Teraz proszę Państwa, a może tak, że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości nieprzekraczającej 1/4 najniższego wynagrodzenia. W wysokości nieprzekraczającej 1/4. Nie tak.
Panie senatorze, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że nie tylko, że bierze Rada Nadzorcza za posiedzenia, ale w dużych spółdzielniach Rady Nadzorcze tworzą jeszcze komisje. Osiedla. Różne komisje.
Rady Nadzorcze.
I za posiedzenia w komisjach też biorą
tak,
pieniądze.
Biorą. To są
więc
bardzo
słuchajcie
duże
Państwo,
pieniądze.
Przecież za to wszystko płacą członkowie. No dlaczego nie? No właśnie.
No. No, ale pani poseł,
nie można porównywać chyba tej pracy z tamtą pracą.
Tak, właśnie. Tam praktycznie ci ludzie nic nie...
No, następna sprawa, która dla mnie też jest bardzo istotna, to jest artykuł 22.
Ale czy ja mogę jeszcze wnieść?
Tak, przepraszam bardzo.
W ustępie 2 pisze, w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami. Chwilą nawiązania stosunku pracy i tak dalej. Proszę Państwa, ja tu sobie zaznaczyłam ustęp 3, że nie może być jednocześnie członek, jednocześnie przedstawicielem na zebranie przedstawicieli, gdyby
tak,
były zachowane i członkiem Rady Nadzorczej. To jest straszna patologia, dlatego że przedstawiciele jak gdyby rozliczają zarząd i Radę Nadzorczą, głosują za przyjęciem ich sprawozdań, za udzieleniem im absolutorium i praktycznie to co, oni sami głosują za sobą. Jednocześnie jest przedstawicielem, jednocześnie jest członkiem rady, jednocześnie jest jeszcze członkiem Rady Osiedla. No już Rady Osiedla zostawiam, ale w ustawie tej przedwojennej ja mam taką zmiankę, że nie może być przedstawicielem i członkiem rady.
Panie pośle, ja ja wniosłam. Pani poseł Masłowska była uprzejma wynieść tutaj do pana posła projekt. Tylko to zawarte jest w prawie spółdzielczym artykuł 56, że członkiem rady, pracownikiem spółdzielni i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli, prawda, że nie można być członkiem rady, pracownikiem spółdzielni i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli. I tutaj jest duże uzasadnienie dlaczego, co i jak, prawda, że głosuje się za absolutorium, że przyjmuje się swoje sprawozdania, to absolutnie jest niedopuszczalne. I jeszcze została wprowadzona taka poprawka do artykułu 45 prawa spółdzielczego, w paragrafie 4, że kadencja członka rady nie może trwać dłużej niż 3 lata i w paragrafie 4 członek Rady nie może być wybierany na okres dłuższy niż dwie kadencje następujące tak, dlatego, po sobie. I teraz uzasadnię. Właśnie dlatego, że członkowie Rady biorą po 1000 zł plus jeszcze, prawda, za komisję, więc osiągają, prawda, dosyć wysokie tutaj zarobki w spółdzielni. Poza tym zaprzyjaźniają się, no są różnego rodzaju, prawda, sytuacje. Nie mówię, że nie pracują te rady bardzo dobrze, bo różnie to bywa, ale nie dopuszcza się w ten sposób innych członków, którzy też by mogli pracować dla dobra tej spółdzielni.
No to po prostu.
Więc dlaczego, jeżeli on jest 6 lat, no to on musi być 10? Przecież ja znam, proszę Państwa, takich członków Rady Nadzorczej, którzy są w spółdzielni po 15 lat. Mało tego, jeszcze chciałam taki zapis wprowadzić, że członek Rady Nadzorczej musi być mieszkańcem spółdzielni, bo on tak, ma mieszkanie w spółdzielni, on go wynajmuje, przypuśćmy na Pradze, a mieszka sobie na Bemowie. I on jest członkiem Rady Nadzorczej. Co on wie na temat tej spółdzielni? Jak on przychodzi sobie tylko na posiedzenie, tak. Panie senatorze, tak, przychodzi na posiedzenie tak. I on głosuje tą, co mu pan prezes powiedział, tak. Bo on nie ma zielonego pojęcia. On nawet nie ma swoich sąsiadów, bo on nic nie wie, więc to trzeba wprowadzić. O, zaraz tylko, jeszcze tutaj dopiszę.
No, ale to jest w pewnym sensie.
No, a już to dawałam. Dawałam. I teraz jeszcze...
Złożyć, tak? Dobrze.
Nadzorczy. Tylko panie senatorze, czy zrobić 56, czy zrobić tutaj do 8?
Do 8.
Do sprowadzić, dobrze. Dobrze. Członek Rady Nadzorczej. Nie wpiszę, powinien, znaczy nie to, że tam on może, powinien mieszkać.
Tak, powinien mieszkać, tak.
Ale pani nie wda te poprawki.
Trzeba zblokować
nie, powinien, nie.
Dobrze, ja...
No, to jak?
Nie może nie mieszkać.
Nie może nie mieszkać. Członek Rady Nadzorczej.
I tutaj tak jak było, że...
Gdzie?
O, proszę pani,
to jest.
Ale ja już to dobrałam, bo pani profesor Miłoska była uprzejma.
No to tam może dopisać jeszcze, że członek Rady Nadzorczej nie może być równocześnie przedstawicielem.
Tak, tak, to jest proszę jest? Pani, jest tak. To jest wpisane, jako dopisałam, że nie może nie mieszkać na terenie spółdzielni.
Jest?
Panie senatorze, tak, proszę jeszcze zerknąć, ale tak. To musi być wprowadzone, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Na przykład miałam taką skargę, że pan, który jest wiecznie oczekującym członkiem.
A to też jest problem.
Oczekuje 20 lat. I jest członkiem Rady Nadzorczej. To po co prezes go tam, więc, wie pani, ustawia?
Pewnie ludzie tu skarżyli się.
Tak, ja mam na piśmie skargi. Co jeszcze mam? Bardzo ważną sprawę, to znaczy ja proponuję, żeby zmodyfikować artykuł 22 i zaraz uzasadnię dlaczego. Jeszcze go tutaj otworzę, tak. Tutaj z tego naszego urobku, co otrzymałam w piątek, ja się tutaj dokładnie temu przyjrzałam. 22. Strona. O, jest. Nie ruszaliśmy właśnie. I tutaj jest taki zapis, proszę Państwa, że umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa. I ja się spotkałam z tym, że zarządy tłumaczą w ten sposób, że kilku członków chce się przewłaszczyć, przypuśćmy budynek ma 40 lokatorów. To zarząd mówi tak, ale musi się przewłaszczyć 40 lokatorów. No to oni biedni biegają, roznoszą wnioski, składają i tak dalej. Okazuje się, pan prezes jednego namówił nie. I mówią tak, no 39, a jeden nie możecie. Widzicie, jest taki zapis. Co prawda tam następny artykuł 24 i tak dalej, troszkę ta interpretacja jest inna, ale tak właśnie zarządy manipulują tymi ludźmi. I ci ludzie, no inwestycje mogą zrobić. W związku z tym ja bym proponowała, żeby umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali, zobaczę, czy ja tutaj napisałam.
Pani poseł.
Lokali może być zawarta przez spółdzielnię z każdym członkiem indywidualnie, żeby to dopisać, jak również łącznie ze wszystkimi członkami i tak dalej. I to jest, żeby dopisać, że może być zawarta z każdym członkiem indywidualnie, prawda? Bo dlaczego ja się chcę przewłaszczyć, a pan prezes mi mówi, a 39 nie chce, więc pani się nie przewłaszczy. Albo 39 chce, a mówi, no jest zapis, wszyscy muszą. Przekręty, więc właśnie, a ponieważ naprawdę no, ludzie no, nie orientują się, nie potrafią i w tej sytuacji są.
Ale w ustawie nie można pisać, że nie robimy przekrętów.
A nie, panie doktorze, nie będziemy pisali tego. Tylko ja proponuję, żeby dodać tutaj. Może, prawda, że umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali może być
również,
może być zawarta przez spółdzielnię z każdym członkiem indywidualnie, jak również łącznie ze wszystkimi.
Przecież już
że to trzeba dodać,
jest,
łącznie
indywidualnie. To jest jednak takiego zamącenia ustawy.
Dlaczego?
Bo nie wyjaśnia, to niczego nie wyjaśnia, niczego nie dodaje, a wprowadza jeszcze jeden przepis, w którym się można zastanawiać, czego się nie da odbyć. Nie, to jest absolutnie, skoro w ustawie jest, te możliwości są zapisane, są klarowne. Ja chcę powiedzieć tak, że my tutaj chyba tak zderzamy się z dwoma wielkimi rzeczami. Jeden z ułatwieniami ustawowymi, drugie z mentalnością ludzi. To są rzeczy, które ze sobą się niestety nie łączą i nie da się mentalności ludzi przy pomocy ustawy zapisać. Ustawa, jak rozumiem, i ten wysiłek, który Państwo tutaj robicie, to jest w tym celu, żeby ludzie, ta część, która chce, bo nie ta, która nie chce, ta, która chce, żeby mogła łatwo skorzystać. I jak ci skorzystają, to wtedy oni będą dobrym przykładem dla reszty. Problem jest dzisiaj, że zapisy dotychczasowe są na tyle nieefektywne, że tym, którzy chcą, stoją one na drodze. I to jest problem. Nic innego.
Panie doktorze, strasznie przepraszam, ale pan jest dzisiaj tak nastawiony na nie. Nie wiem czemu, bo zawsze był pan, miał pan inne spojrzenie, ale proszę zrozumieć, że właśnie, proszę państwa, panie senatorze, posłuchajcie mnie państwo jeszcze raz. Bo naprawdę jest to problem bardzo ważny, który blokuje to przewłaszczenie, że jeżeli mamy zapis, że umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali może być zawarta łącznie ze wszystkimi członkami, no to jest łącznie ze wszystkimi.
Ale ja bym...
Ale właśnie, no i po co? Tak jest zapisane. Więc trzeba wprowadzić, że łącznie ze wszystkimi może, bo nie przeszkadza. Jak łącznie chcą, proszę bardzo. Ale jeżeli chcą indywidualnie, jeden, dwóch, trzech, to dlaczego ich blokować? I wtedy pan prezes mówi, jest zapis łącznie, koniec, nie ma o czym gadać. No przecież ja dlaczego? Mam to na co dzień.
Ja powiem, dlaczego tu popieram pana doktora. No. Ponieważ jest to zawarcie umowy, oczekiwanie po wybudowaniu.
Aktualnie nie po wybudowaniu.
No jak to? Po jego wybudowaniu. I to się już jest w artykule prawo odrębnej własności, kiedy się zapisuje i buduje się. I w pierwszym ustępie mówi się, że a jeżeli tak, spółdzielnia ustanawia na rzecz członka, w drugim ustępie mówi się,
ale
że ustanawia, proszę
czyta?
Poczekać, na rzecz małżonków, może, tak, a w artykule 22 mówi się, że może dla całego bloku, dla wszystkich jednocześnie ustalić jedną umową, tak? I to jest trochę, według mnie, to jest trochę co innego. Po prostu ma zastosowanie do bloków budowanych i no tak, i przenoszeniu na nich.
Nie ma do bloków budowanych, to dotyczy bloków, które są blokami już starymi. Nawet może blok 20-30 lat strać i chcą się przewłaszczyć. I niedawno miałam taką sytuację, gdzie przyszli ludzie.
Ten rozdział trzeci to jest prawo odrębnej własności lokalu i pisze, że z członkiem spółdzielni
ubiegającym. Ale to jest o budowę
lokalu. Ale chwileczkę, o ustanowienie zawiera umowę o budowę lokalu.
No właśnie, o budowę lokalu, a to jest już nie budowa lokalu. To już jest stan zrealizowany. To jest stan, w którym ludzie mieszkają nawet kilkadziesiąt lat.
I innych przepisów.
Proszę pani, ja mam nawet taką sytuację w swojej spółdzielni, gdzie pan prezes zasłania się tym, że wszyscy, a budynek ma 40 lat.
Ja myślę, proszę pani, że to nie zrozumiałość. Są dwie kwestie. Przenosimy prawo na odrębną własność i ustanawiamy z góry od razu
czy po wybudowaniu.
Ale to są wybudowane.
No nie. Czy pan się posługuje jako przeszkoda?
To jest dotyczy wybudowania.
To jest fałszywy argument, bo to dotyczy akurat mowa o tym, że razem mają, prawda? Dotyczy sytuacji, kiedy
wybuduje się
blok, prawda? I od nowa ustanawiają od początku od razu. Ustanawiają odrębną własność, czy od razu. Natomiast to nie dotyczy sytuacji, kiedy
przenosi się,
przewłaszczamy, jak to pani mówi, że tak. Przenosimy prawa. To nie dotyczy, bo to dotyczy innej sytuacji.
Tak, innej sytuacji. To dotyczy już sytuacji istniejącej, gdzie wybudowane bloki i są już od wielu lat zasiedlone.
17, 14.
Nie, ale proszę pani, to tamto do czego innego, że jak jest budowa, prawda, to spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
No to
prawda? 18. No to jest 18, ale tu jest stan istniejący.
No to ma artykuł 17, 14 zastosowany.
Nie ma zastosowania, bo spółdzielnia się powołuje na artykuł 22 i to ludzie. Proszę pani, tak, dlatego należałoby tutaj stworzyć przejrzystość, że może z każdym indywidualnie i łącznie ze wszystkimi. I wtedy.
Tak.
To nie będzie, właśnie. Tak, to wtedy powie, że nie chce.
Bo tutaj
jak będą chcieli zbiorowo.
Nie musi, no. No nie musi, to w ogóle nic nie musi.
Nie.
To skoro tutaj mamy morze, to wprowadziłam, że może
nie, być zabawne. Nie, pani z pojedynczym musi.
Słucham?
Z pojedynczym musi.
Panie doktorze, musi, tylko tego nie robi. Dlatego, że przepis nie jest jednoznaczny. Interpretują go różnie. I ja się z tym spotykam na co dzień. Nie chcą przewłaszczać, bo musicie wszyscy. No niestety,
no nie,
jest zablokowanie.
No gdzie wszyscy?
No jakże, no oczywiście, przecież pani piszę.
No tak, no to artykuł 22 to jest do budowy. Tak jak deweloper przekazuje.
Co innego, jak jest budowa, to się zawiera umowę na budowę,
ale to jest
przewłaszcza, a co innego jest do stanu istniejącego.
No to jest 17.
Widzi pani, jak spółdzielnie już w tej chwili mówią, o nie, broń Boże, wszyscy przynoście, bierzcie kredyty i szybko załatwiajcie przekształcenie z lokatorskiego na własnościowe spółdzielcze, bo bardzo zła ustawa wchodzi. O. Będziecie płacić nie wiadomo ile. No i to przychodzą i mówią tak, w listopadzie prezes wyliczył 4000 z metra, a wczoraj przyszli i mówią, wyliczył 6500.
No to w całej Polsce to robią, w całej Polsce to robią.
No w całej Polsce, no właśnie, więc właśnie, ponieważ mamy taką, no delikatnie mówiąc, nieuczciwość, więc należy po prostu jasno precyzować. Teraz jeszcze jest sprawa, o, tu jest na stronie 34, tego, co dostaliśmy w piątek. Proszę państwa.
A który to jest artykuł?
Tu nie ma artykułu, z kropkami jest. 34, 34 strona tego z piątku.
34, tak?
Tak, strona 34. I tutaj jest takie, słuchajcie państwo, bo to jest...
Ale ja nie mam...
Bardzo chciałabym, bo bardzo tutaj liczę na pani takie trzeźwe spojrzenie. Po wejściu ustawy w życie spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali i tak dalej. Piękne. Oczywiście tak chcemy, żeby były te tylko odrębna własność. Tylko proszę państwa, to co panu senatorowi Bielik przekazałam, panie senatorze, mam nadzieję, że pan dostał.
przesłałam to panu mailem, w sprawie tego stanu prawnego gruntu nieuregulowanego, o którym mówiłam, jest to problem w dużych aglomeracjach, a szczególnie taki bardzo jest dotkliwy w Warszawie, gdzie razem właśnie z profesor Brzołek chodziliśmy do pana wiceprezydenta Draby, pana dyrektora Bajko, do Wydziału Nieruchomości, żeby dowiedzieć się, bo i ona ma taką sytuację, i ja, żeby załatwić ten stan prawny gruntu nieuregulowany, gdzie na podstawie decyzji lokalizacyjnej były budowane kiedyś, prawda, w czasach PRL-u, spółdzielnia dostawała zezwolenie, budowała budynki, prawda, i ten stan prawny był nieuregulowany, były to grunty Skarbu Państwa. Później Skarb Państwa przekazał to nieodpłatnie gminom, no i tak sobie to trwało, spółdzielnia nic nie załatwiała, członkowie nie byli świadomi, nieświadomi, naciskali, nie naciskali, ci co naciskali, to stare spółdzielnia mówiła, że ma jakieś tam problemy, nie może tego załatwić. Do dzisiejszego dnia 1/3 w Warszawie gruntów ma ten stan właśnie nieuregulowany. Ani wieczystej dzierżawy, ani własności nie może załatwić. I jaki jest problem? Gdyby teraz, prawda, chciała spółdzielnia załatwić i gmina by chciała ten stan uregulować, to są bardzo wysokie kwoty. Bo grunty są w granicach, prawda, no kilkuset dolarów. Społeczeństwo, no ci ludzie, co w 80-tych latach zasiedlali budynki, mieli 30 czy 40 lat, no to łatwo sobie policzyć, ile mają teraz, są na emeryturach, głównie emerytury ze starego portfela, więc nie mają możliwości, żeby to zapłacić. Nie wiem, w jaki sposób to będzie uregulowane. Uchwała, bo o gruntach nieruchomościami ta bonifikata jest 20%, no ale z kolei uchwałą Rady Warszawy przeszło to 60%. Wszystko jedno, jest to bardzo wysoka kwota. I teraz proszę Państwa, jeżeli my tym ludziom, bo może tu by należało stworzyć taki przepis, panie senatorze, że do czasu, do kiedy nie będzie ten stan uregulowany, żeby ci ludzie z tego lokatorskiego mogli właśnie przejść na to własnościowe spółdzielcze, które jest ograniczonym prawem rzeczowym, ale im coś daje, bo mogą go zbyć, a w lokatorskim oni siedzą i nie. Proszę Państwa, będzie ogromna wrzawa wśród spółdzielców, bo oni nie przekształcą się, dalej będą siedzieli w tym lokatorskim, a spółdzielnia nie załatwi jeszcze 5-10 lat tych gruntów. No ja nie wiem.
Jeśli my zrobimy precedens.
Nie, no ale wie pan, ale
znaczy, ja. Ale myślę, że to nie tak do końca. Znaczy, jak złoży wniosek, to już ma roszczenie.
Słucham.